Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Dziś na naszej kanapie z gwiazdami jedna z największych gwiazd lat 80. pod względem liczby tygodni spędzonych na brytyjskiej liście przebojów, nawet największa gwiazda tamtej dekady, bijąca na głowę inne gwiazdy, takie jak Michael Jackson, Madonna i nie tylko. Shakin' Stevens, specjalnie dla Radia Poznań.
Is this really happening?
Witaj, Shakin. Dzień dobry. Czy to się naprawdę dzieje?
Tak, witam. Bardzo mi miło, że możemy porozmawiać.
Mi również bardzo miło. Jestem trochę w szoku. No wiesz, znam twoją muzykę od urodzenia. Już ponad 40 lat.
Jesteśmy jak wino, wiesz. Mamy tyle lat, na ile się czujemy.
To prawda. Myślę, że mógłbym zaśpiewać z 10 twoich przebojów na zawołanie, choćby teraz.
Naprawdę to byś zrobił?
Podobnie jak połowa Polski. Tak mi się wydaje.
Oj, dawno już u was nie byliśmy. Między innymi przez ten ciężki, pandemiczny czas, który przeżywaliśmy. Może już czas to zmienić, ale wiesz, to zależy od agencji koncertowych, od menedżerów.
Pamiętam jednak, że wybrałem się do was w czasach moich największych hitów, jeszcze w latach 80. Grałem u was koncert. Tak było. Pamiętamy. Co więcej, dosłownie godzinę temu byłem w pobliskiej piekarni niedaleko radia i gdy pani sprzedawczyni zapytała mnie, dlaczego się tak uśmiecham, odparłem, że to dlatego, że za godzinę mam wywiad z Shakinem Stevensem.
Interview with Shaky.
A ona na to,
she said,
naprawdę? Byłam na jego koncercie w poznańskiej arenie w połowie lat 80. Chyba w 85.
She told me.
85? Okay. Mówisz, że to był rok 85?
Yes.
Zagrałeś wtedy w Polsce kilka koncertów w kilku miastach. No cóż, wygląda na to, że twoja pani z piekarni jest wierną fanką, więc musimy jej uwierzyć na słowo, że to było w 85. Byłem bardzo zdziwiony. Zresztą chwilę wcześniej znalazłem ten koncert na YouTubie. Shakin Stevens w Polsce, w Poznaniu, w roku 85. Tak jest napisane. Naprawdę? Wow. Muszę powiedzieć, że sam nigdy tego nie widziałem. Będę musiał poszukać. Zdecydowanie miło wspominam tamte wizyty. Sytuacja w Polsce była wtedy bardzo trudna. Więc dobrze było do was przyjechać. I z tego, co pamiętam, bardzo mi się w Polsce podobało. Mimo tej całej trudnej sytuacji w waszym kraju. Ludzie byli absolutnie fantastyczni. No tak, czasy były tu raczej szare, ale ty dodawałeś nam kolorów.
Kolorów, powiadasz.
Osobiście kolory, a konkretnie żółty kolor kojarzył mi się z dwoma innymi postaciami. Z Bruce'em Springsteenem, który w piosence Born in USA śpiewał o żółtych ludziach. No i z żółtym Trump, Donaldem Trumpem. Okej. Tak czy inaczej, dzięki za te wszystkie miłe chwile, których nam dostarczyłeś. Zapewne czujesz tę miłość od polskich fanów, prawda? O tak, zaiste czuję. Bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo miałem zawsze przyjemności z kontaktów z wami. Czułem, że wy idziecie na całość i ja też szedłem na całość. To piękne wspomnienia. Zawsze obiecywałem, że będę do was wracał. Ale potem przyszedł COVID, niebezpieczna sytuacja dla nas wszystkich, więc musieliśmy być w ostatnich latach ostrożni. W latach 80. byłem jednym z dzieciaków, które wysyłały kartki pocztowe do twojego fanklubu w Anglii. Mówisz poważnie? Tak, pewnie sporo tego z Polski wtedy dostawałeś. O tak, było tego bardzo dużo. Zresztą muszę ci powiedzieć, że niektórych polskich fanów to nawet jestem w stanie rozpoznać. Pojawiają się na koncertach, nie tylko w Polsce,
Niedawno trafiałem na nich również na moich jesiennych występach, gdy występowałem razem z zespołem Status Quo. Sporo było polskich gości. Naprawdę potrafiłem rozpoznać niektóre twarze.
Wszystkim przede wszystkim chciałbym Ci podziękować w imieniu polskich słuchaczy za te wszystkie melodie, które wciąż śpiewamy po 40 latach. Tak, dziękuję bardzo. Rzeczywiście są to piosenki, które wpadają w ucho i zostają w pamięci. To prawda, wręcz nieprawdopodobne. Muszę Ci powiedzieć, że nie byłem wcześniej świadomy, że jesteś posiadaczem rekordu w Wielkiej Brytanii. Na listach przebojów byłeś więcej tygodni niż Michael Jackson i inni popularni artyści. To niesamowite. No tak, to prawda, to prawda. Rzeczywiście szalałem wtedy na listach przebojów. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ponad 400 tygodni na listach przebojów. Tak, to wiem, że sprzedałem najwięcej singli w tamtych czasach, w tamtej dekadzie. Co ciekawe, czekałeś na taki sukces ponad dekadę, bo zaczynałeś jeszcze w latach 60. No tak, o Boże. Ale wtedy głównie koncertowaliśmy. Na początku było ciężko. Pamiętam, jak rzuciłem szkołę, zrobiłem prawo jazdy, by móc prowadzić vana z naszym zespołem. Miałem wtedy jakieś 17 lat. Graliśmy w koledżach, na uniwersytetach. Trochę graliśmy w Londynie. Bardzo nam się to podobało. Nawet zdarzyło ci się grać przed Stonesami. Tak, to prawda, tak było. Graliście na tej samej scenie. Próbuję sobie przypomnieć, gdzie to dokładnie było, ale nie mogę, to było bardzo dawno temu, ale graliśmy przed Stonesami. Pamiętam, że gdy pojawiliśmy się w klubie po naszym koncercie, to się okazało, że Stonesi grają Great Balls of Fire, utwory Chucka Berry'ego. Byłem zdziwiony. Świetna sprawa usłyszeć te wszystkie klasyki na scenie grane przez Stonesów. Nie każdy z twoich fanów wie, że Shaking Stevens and the Sunset to była grupa, która funkcjonowała już w latach 60. Tak, dużo graliśmy wtedy na uniwersytetach, między innymi w pubach. Cały czas byliśmy w trasie. Tak naprawdę przez całe lata 70. Shaking, jakiś czas temu mieliśmy okazję rozmawiać z inną walijską artystką, Bonnie Tyler. Ty też pochodzisz z Walii. Może nam opowiesz, jak doszło do waszej współpracy? Tak, pamiętam, że nagrywaliśmy kolejny album i pamiętam, że mieliśmy 11 utworów. Z jakiegoś powodu stwierdziliśmy, że przydałby się jeszcze utwór 12. To było bardzo, bardzo dawno temu, ale pamiętam, że to było poszukiwanie tej 12, ostatniego utworu do kompletu. Wtedy wpadłem na pomysł, żeby zrobić przeróbkę piosenki Rockin' Good Way. Próbuję sobie właśnie przypomnieć, kto to śpiewał w oryginale. No, ty powinieneś wiedzieć, w końcu pracujesz w radiu. Tak czy inaczej, w oryginale to był duet damsko-męski, więc tu też potrzebowaliśmy kobiety. A Bonnie Tyler, tak się składa, pracowała na tej samej wytwórni płytowej. No i zapytaliśmy, okazało się, że chętnie dołączy do nagrania i tak to się stało. Okej, odniosłeś kolejny wielki sukces. To był czas, kiedy odnosiłeś sukces za sukcesem. Przez wiele lat. To prawda, to były miłe dla mnie doświadczenia. A gdybyś miał wymienić najważniejsze momenty w swojej karierze?
Wskazałbym utwór Marie Marie. To był początek kariery międzynarodowej. Wtedy poznano mnie w innych krajach. W Niemczech piosenka dotarła do miejsca 19 i została tam na liście przebojów przez, myślę, 9 miesięcy. To było niewiarygodne. 9 miesięcy w zestawieniu. A po niej przyszedł This Old House i się zaczęło. Worek z przebojami się rozwiązał. Niestety jakiś czas później sprawy się trochę skomplikowały, gdy rozstałem się z moją menedżerką, ponieważ ona była... Wiesz co, może nie będziemy wchodzić głębiej w ten temat. Zanim ruszyła lawina twoich hitów, grałeś Elvisa Presleya w słynnym musicalu w Londynie. To prawda. Trwało to przez 19 miesięcy. To była dobra fucha dla mnie na tamten czas, choć dość ciężka, no bo trwała całe 19 miesięcy. Każdy poniedziałek, każdy wtorek, każda środa, czwartek, piątek i sobota. Dopiero w niedzielę mieliśmy wolne. Tak, niedziela była na odsypianie tego wszystkiego. Ale to było dla mnie dobre w tamtym momencie. Choć gdy przyszli z kolejną propozycją dotyczącą Elvisa, czułem, że już wystarczy. Czułem, że 19 miesięcy to wystarczająco dużo. Dłużej już bym nie dał rady grać Elvisa w musicalu. Chociaż gdy chwilę później zacząłeś sypać przebojami dla wielu fanów na całym świecie, byłeś trochę Elvisem Presleyem. Jego swego rodzaju kontynuacją. Elvisowe ruchy, Elvisowe klimaty muzyczne. O których piosenkach mówisz konkretnie? O wielu, o This Old House i Drive Me Crazy, Hot Dog. Dla mnie Shakin' Stevens był pierwszym Presleyem de facto. Okej, dzięki, choć ja w tamtym czasie już Elvisa miałem dosyć. W pierwszych przebojach nie było zbyt słychać Elvisowego brzmienia, moim zdaniem, może bardziej na albumach. Choć oczywiście Elvis to był wspaniały artysta. Lubiłem zwłaszcza jego wczesny etap kariery. Jego pierwsze płyty i jego pierwsze, bodaj, trzy filmy były super. No bo te kolejne filmy to już były słabe, raczej nijakie. Powinniśmy za ich jakość winić jego menedżera.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Shakin, a jaka muzyka interesowała Cię, zanim sam zająłeś się graniem i tworzeniem własnych dźwięków? Gdy byłeś młodszy? Gdy ja wyrastałem, gdy już opuściłem szkołę, było wiele, tak naprawdę bardzo wiele fajnych zespołów, które robiły naprawdę świetne rzeczy. Szybko zająłem się przerabianiem przebojów Chucka Berry'ego albo Fatsa Domino. Sięgałem też po bluesa. Dużo fantastycznych rzeczy było wtedy. No i graliście także fajną muzykę jako Shakin' Stevens and the Sunset. Czasem sięgamy w Radiu Poznań po wasze utwory. Naprawdę? O wow, o mój Boże. Tak, na przykład Honey Hush. Super kawałek. Tak, to prawda. Przenosi nas daleko w przeszłość. To na pewno. Czyj to był utwór, się właśnie zastanawiam. Tego gościa od Only 16? Jak on się nazywał? A przynajmniej u niego to słyszałem. Frank Captain, Rolling, Lonesome Town. Czyje to były utwory? Lonesome Town? To chyba Ricky Nelson. O tak, Rick Nelson. Wykonywaliśmy kilka jego numerów.
Co ciekawe, poszedłem kiedyś na jego koncert.
Rickiego, czy też Ricka Nelsona. Pamiętam, to było w Londynie. Grał tam też Bo Diddley i kilku innych artystów. To był rok 85. To było coś naprawdę bardzo, bardzo udanego. Może to nie muzyka dla każdego, ale wciąż jest wiele osób, którym się takie rzeczy podobają. Smutna sprawa była taka, że po tym koncercie, nie wiem dokładnie kiedy, ale samolot z nim i jego narzeczoną się rozbił. To było bardzo, bardzo, bardzo smutne.
Wracając do twojej ogromnej popularności w Anglii w latach 80., byłeś pierwszym artystą w historii, który w tamtejszym programie telewizyjnym Top of the Pops wystąpił aż 50 razy.
Czy ta ogromna popularność zawsze ci odpowiadała? Nie da się ukryć, że program Top of the Pops mocno przyciągał uwagę szerokiej publiczności. Był niezwykle popularny. Niewiele było wtedy programów, w których można było promować swoją twórczość. Pamiętam soboty w angielskiej telewizji. Był jeden ciekawy program poranny, potem taka mieszanka propozycji dla dzieci, dla starszych, no i wieczorem przychodził czas na Top of the Pops. I to dla nas, artystów, właściwie było wszystko. Ale czy ten czas wielkiej popularności był dla ciebie tylko pozytywnym czasem, czy zdarzało się, że było to z jakichś względów męczące? Nie było. To było dokładnie to, co lubiłem robić. Lubiłem występować na scenie, uwielbiałem śpiewać, choćby codziennie. Naprawdę to lubiłem, więc podobało mi się to, co się działo. Wiesz, to nie było coś, co było ci podawane na talerzu. Żeby osiągać takie sukcesy, trzeba na to ciężko pracować. Podobno też zdarzało ci się w tamtych czasach robić dzikie i szalone rzeczy. Możesz nam powiedzieć coś więcej na ten temat? O tak, to prawda, to się zdarzało w wielu salach koncertowych. Pamiętam pierwsze nasze występy, podczas których dosłownie szukaliśmy tylko czegoś, na co by można się wspiąć. No i na to się wspinaliśmy. Muzyk grający na saksofonie ciągle go podrzucał do góry, a potem próbował łapać. Nigdy nie wiedzieliśmy, jak to się skończy. Gdyby nie złapał, pozostalibyśmy na scenie bez saksofonu. Zdarzyło się też raz, że wskoczyłem na fortepian i w pewnym momencie się pośliznąłem i z niego spadłem. Wylądowałem na scenie. Na szczęście nie była to jakaś duża wysokość. No poza tym zaczepiłem się o kawałek sceny w taki sposób, że na szczęście nie poleciałem dalej, bo mogłoby to się źle skończyć i mógłbym sobie zrobić większą krzywdę. Ale to prawda, potwierdzam, działy się wtedy na scenie szalone rzeczy. Shakin, muszę cię zapytać o świąteczny przebój Merry Christmas Everyone. W Polsce to jedna z naszych ulubionych świątecznych piosenek. Chciałem ci za nią podziękować w imieniu polskich słuchaczy. Cała przyjemność po mojej stronie. To piosenka napisana przez mojego wieloletniego przyjaciela. Gdy ją stworzył, natychmiast wysłał ją do mnie i pamiętam, że gdy pierwszy raz ją usłyszałem, byłem pod niesamowitym wrażeniem. Wystrzeliła mnie w powietrze. Od razu pomyślałem, to będzie hit. Problem był taki, że nie mogliśmy jej wydać w tym samym roku. Wstrzymaliśmy to, ponieważ wtedy ukazywał się właśnie utwór Band-Aid, Do They Know It's Christmas Time.
Band-Aid, yes.
Więc postanowiliśmy poczekać z naszą piosenką do kolejnego świątecznego sezonu. Tak, bardzo jestem zadowolony z Merry Christmas Everyone. Pewnie nie każdemu się ta piosenka podoba, ale radzi sobie dobrze każdego roku przed świętami. Jej autor radzi sobie w związku z tym bardzo dobrze finansowo. Ja akurat nie przyczyniłem się w żaden sposób do jej powstania. Ostatnio w grudniu, gdy robiliśmy trasę w Anglii, 5-6 koncertów, na samym końcu graliśmy Merry Christmas Everyone i całe sale dosłownie oszalały. To był właśnie ten świąteczny czas, więc ludzie byli bardzo szczęśliwi, że ją słyszą. Zresztą ja też. Muszę powiedzieć, że nie wykonywałem tej piosenki od prawie 40 lat, od momentu jej powstania. Nie sięgałem po nią tyle lat. No wiesz, trudno śpiewać Merry Christmas Everyone, gdy akurat jest lato, prawda? To jeden z tych utworów, który żyje tylko zimą, przed świętami. Nigdy więc nie pasował do tras koncertowych, które odbywały się w innych częściach roku. Więc zaśpiewałem to pierwszy raz od czasu premiery. Ludzie naprawdę zwariowali. Bardzo im się podobało.
Okay.
Well, w trakcie innych pór roku, Shaky, możemy grać inne twoje utwory, tak jak na przykład Cry Just a Little Bit. Pamiętasz moment powstania tego przeboju?
Tak,
to świetna piosenka. Pamiętam, że wprowadziłem w niej pewne zmiany w stosunku do oryginalnej propozycji, tak by brzmiała nieco mocniej. Dodaliśmy zupełnie nowy, inny początek z mocniejszą perkusją. To dużo zmieniło. Tak, to naprawdę dobry kawałek.
Podcast Radia Poznań.
Shaky, na koniec chciałbym jeszcze poruszyć jeden wątek walijski. Jakiś czas temu rozmawiałem z Tomem Jonesem. To również artysta z Walii. I opowiadał mi o swoim dzieciństwie. Między innymi o tym, że jego ojciec był górnikiem i pracował z polskimi górnikami. Czy to prawda, jak można przeczytać w internecie, że twój ojciec też był górnikiem?
Nie,
to nieprawda.
Nie,
z całą pewnością nie był górnikiem. Wiesz, Tom Jones mieszkał w innej części Walii, w Pontypridd. A ja jestem z Cardiff. Podejrzewam, że w jego okolicy były kopalnie i stąd jego ojciec górnik. W okolicach Cardiff nie ma kopalni. Ale muszę ci powiedzieć, że nieraz myśleliśmy o tych ludziach, o ich ciężkim losie. O tym, że przecież prawdziwe pieniądze w górnictwie lądują w kieszeniach zupełnie kogoś innego. A to oni, górnicy, schodzili wcześniej rano po drabinie na dół albo zjeżdżali pod ziemię, wykonywali całą robotę w swoich kaskach, z kiepskim światłem, w ciemności, bez dobrej widoczności, bez odpowiednich wynagrodzeń. To bardzo, bardzo smutne. Te czasy, gdy najpierw schodzili na dół, a potem po pracy musieli tą samą drobiną wchodzić na górę. I tak każdego dnia. A prawdziwe pieniądze z tego szły do innych, którzy się tym opiekowali. A tak naprawdę opiekowali się tylko własnymi portfelami. Ci, co wykonywali całą robotę, nie zarabiali odpowiednio. Pamiętam, że potem stąd uciekali, wyjeżdżali do innych krajów. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda w kopalniach dzisiaj, ale wtedy to było smutne. And did you meet each other? A czy z Tomem Jonesem się spotkaliście? Poznaliście się? Tak, pamiętam, że był kiedyś duży koncert na świeżym powietrzu. Odbywał się w Cardiff. I obaj tam występowaliśmy. Niedługo. Każdy z nas śpiewał po kilka utworów. Czy nawet tylko po jednym.
Wydaje mi się, że była tam też królowa Elżbieta.
Tak, moja żona potwierdza. Była tam też królowa. Brawo, ale masz dobrą pamięć.
To była świetna sprawa. To był też ostatni raz, kiedy spotkałem Toma Jonesa.
Pamiętam, że byłem już po swoim koncercie, odpoczywałem i czekałem na wywiad. Chyba z BBC, Radio One.
Waiting to be called to do my interview in, I think Radio One, I think it was.
I tak sobie siedziałem i czekałem i nagle wszedł Tom Jones ze swoim synem. No i pogadaliśmy przez chwilę. Ale nie mieliśmy więcej czasu, bo on z kolei piętro wyżej miał za chwilę swój własny wywiad.
Okej. Thank you very much for your time.
Bardzo ci dziękuję za twój czas. Było mi bardzo miło porozmawiać i cię trochę poznać.
Hi, I'm Shaggy Stevens. And you'll be listening to Shaggy Stevens all the week on, of course, Poznań.
Radio Poznań.
Radio Poznań.
Okay. Thank you
jeszcze raz dzięki. Dziękujemy za wszystkie przeboje. Także w imieniu mojej mamy chciałbym podziękować, bo jest wielkim twoim fanem od 40 lat. Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło z tobą rozmawiać. Gdy będziemy już w Polsce, daj znać, to się umówimy. Może nawet przyjdę do waszego radia. Okej, zapraszamy. Jeden z najpopularniejszych piosenkarzy lat 80., a na listach brytyjskich, listach singlowych, to nawet numer jeden tamtej dekady. Shaggy Stevens, Marcin Rzyski, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.